Łaska Pana naszego, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Słowa Pisma Świętego wybrane na dzisiejszą niedzielę czytam zapisane w Dziejach Apostolskich, Dzieje Apostolskie. Będzie to czwarty rozdział, gdzie od 32 do 37 wiersza mamy zapisane oto takie słowa. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, bowiem ci, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, zwany przez apostołów Barnaba, który, co się wykłada, syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Panie nasz Boże, jak w tej pieśni, żeśmy śpiewali, oto ręce moje masz, gdzie Ci służyć mogą wskaż, aby nogi moje wżdy Twoim śladem chętnie szły, ale wziąć też chciej i majętność mą, możesz rozporządzać nią. Panie, chcemy to, co usta czyniły, myślę też i serce śpiewało, też i przekładać na nasze świadectwo wiary, na współczesne życie Kościoła, na nasz Kościół domowy. Panie, prosimy Cię, abyś to Ty teraz pobłogosławił to słowo w sercu każdego z nas. Przez Ducha swego Świętego dotykał, poruszał mnie i naszych serc, abyśmy będąc słuchaczami stali się też wykonawcami, naśladowcami, którzy według Twojego Świętego Słowa żyją. A spraw to dla imienia Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Amen. Gdy przeczytałem ten fragment Pisma Świętego z Dziejów Apostolskich, zastanowiłem się nad tym, czy nie potrzeba nam jako Kościołowi powrotu do źródeł. Do tych źródeł pierwszego zboru, tam w Jerozolimie, o którym właśnie czytamy na początkach kart Dziejów Apostolskich. Może myślę, jak nigdy Kościół i też i my, jako jego część, czyli zbór, parafia, tutaj choćby w Dzięgielowie, potrzebujemy powrotu do źródeł Kościoła. W 2012 roku ksiądz Adam Podżorski miał na dopołudniowych wykładach tutaj na tygodniu ewangelizacyjnym w Dzięgielowie właśnie wykłady biblijne zatytułowane Do źródeł Kościoła, studium dziejów apostolskich. Mamy czasami teraz trochę więcej czasu, i w archiwum tygodnia ewangelizacyjnego na stronach CME poszukajcie. Naprawdę zachęcam, zapraszam i posłuchajcie sobie i na nowo, już w całym kontekście tych wydarzeń pierwszego prazboru, spróbujmy właśnie to przeanalizować. Czy coś w historii Kościoła poszło nie tak? Czy współczesny Kościół, nasz zbór, można scharakteryzować, jak to czytamy w naszym fragmencie, że wszyscy wierzący, cały zbór, wszyscy myślę ci, których byśmy dzisiaj potraktowali poważnie, czyli są wpisani w kartotekę parafialną tutaj w Dzięgielowie, ponad 660 osób, wszyscy ci, którzy płacą składkę kościelną, tak? Którzy mają czynne, bierne prawo decydowania o wspólnocie, o życiu zboru. Czy my możemy powiedzieć o sobie, że mamy jedno serce? Czy jest to jedna dusza? Czy wszystko, co posiadamy, a uważajcie, nie nazywamy już swoim moim, gdy wszystko mamy wspólne, dom, majątek, Twój samochód, Twój komputer, tak? Może złoto, jakieś może macie tutaj różne inne formy oszczędności, gdzie złożone na jakichś lokatach, kapitałach. Czy możemy tak o sobie powiedzieć? Bo przecież jest to napisane tutaj w Dziejach Apostolskich. To było faktem. To nie są jakieś opowiadania, które nie miały miejsca, tak? A dzisiaj są nijak niepasujące, można by powiedzieć, do naszej wspólnoty i naszej rzeczywistości Kościoła. Ale to, co się działo wtedy, naprawdę było dziełem Ducha Świętego, niepodważalnie. I wiemy, że Bóg też codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. To była, można by powiedzieć, ta doskonała społeczność, idealny zbór, wzorowy Kościół. Na czym więc polegało to, że myśmy powinni wrócić do źródeł Kościoła? Czy to ma polegać na teraz na wspólnocie dóbr? Powiem i tak, i nie. Bo musimy się skoncentrować na tym fragmencie kazania, właśnie tutaj na tym 4 rozdziale, na jego ostatniej końcówce zatytułowanej Wspólnota dóbr. Ten manifest, który jest tam, można by powiedzieć, zapisany, który niektórym może będzie się kojarzył z czystym socjalizmem. Ale wróćmy właśnie do tych źródeł. Spróbujmy sobie odpowiedzieć, co możemy się nauczyć jako Kościół, jako zbór, jako pojedyncza wierząca osoba właśnie z tego fragmentu, z tego tekstu. I żeby właśnie to zrozumieć, to jeszcze raz użyję tego słowa, musimy wrócić do źródeł. A mianowicie w żydowskie święto Zielonych Świąt, święto Szawłot, święto pierwszych zbiorów, owoców, które zarazem kończyło święto Paschy. Pamiętamy, w Jerozolimie przybywali wtedy pielgrzymi z całego świata, pobożni Żydzi, z różnych narodów, mówiący różnymi językami. Tak, pamiętacie? Początek Dziejów Apostolskich, 2 rozdział. Warto sobie znowu tam do tego fragmentu sięgnąć, bo wtedy miał miejsce Dzień Pięćdziesiątnicy, zesłania Ducha Świętego. Kiedy to apostoł Piotr wygłasza to słynne kazanie, w którym wzywa do pokuty, do upamiętania, wtedy tam zgromadzone tłumy pielgrzymów na te wielkie święta, które trwały i były dla Żydów bardzo ważne, bardzo istotne. I wtedy ten Duch Święty tak poruszył te serca ludzkie, bo każdy też słyszał w swoim własnym języku i to poselstwo Ewangelii w mocy Ducha Świętego szczególnie ich poruszyło, że wielu właśnie pokutowało. Rozpoznało właśnie w Jezusie Chrystusie Mesjasza, Zbawiciela, jedyny ratunek. I jest napisane, że 3000 ludzi zostało ochrzczonych i powstał Kościół. Ale święto żydowskie, moi kochani, się skończyło. I wtedy ci nawróceni Żydzi, ten zalążek Kościoła, ten pierwotny prazbór, który się składał nie tylko z mieszkańców, którzy stricte mieszkali w Izraelu, w Jerozolimie czy w jego okolicach, ale też składał się, musicie sobie to wyobrazić, z tych tysięcy pielgrzymów, którzy przyszli z całego świata, jakbyśmy powiedzieli. I tutaj można by przytoczyć choćby te wszystkie miejsca, że byli to Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Panfilii, Egiptu, części Libii, położonej obok Cyreny, przechodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretyńczycy, Arabowie i tak dalej, i tak dalej. I teraz powstał dylemat. Wracać do swojego domu, czy nie wracać? Zostać w tej Jerozolimie? Czy też może iść do swojego narodu, do swojego kraju, do swojej ojczyzny, do swojej synagogi i tak? I tam im powiedzieć o tym, co się wydarzyło z Jezusem Nazareńskim, tak? Tym cieśli, który jest jednak Mesjaszem, Zbawicielem, jedynym ratunkiem. Co się wydarzyło w tych owych dniach na Golgocie? Że umarł jako Zbawiciel, ale po 3 dniach zmartwychwstał, że jego grób jest pusty, że został do nieba wzięty, że został zesłany Duch Święty. Co z tym zrobić? Zwłaszcza, że musimy pamiętać, że oni słyszeli od apostołów, że przyjście Pana powtórne jest co? Bliskie. Nie przeminie to pokolenie, a przyjdę znowu, aby was zabrać do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Przyjdę znowu po was. Pójdę przygotować to miejsce i pójdę po swój kościół. Więc był wielki dylemat, co mają ze sobą zrobić. Więc zostali. No ale był kolejny temat o tym, jak szczegółowo czytacie i czytajmy Dzieje Apostolskie, jest właśnie napisane. No gdzie oni zamieszkali? No nie mogli pod namiotami, pod gumową chmurką, na placu świątynnym. No nie mogli tam koczować, tak? Więc zostali co? Zaproszeni przez tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, a byli mieszkańcami Jerozolimy czy okolicznych wiosek i u nich zamieszkali. I jak czytamy, codziennie uczęszczali do świątyni, tak? Modlili się, łamali chleb po domach, a codziennie też liczba tych, którzy mieli być zbawieni, się pomnażała. Więc ten Kościół się rozrastał. Nowe osoby, które jeszcze może nie opuściły jako Żydzi, a byli z różnych krajów, uwierzyli znowu w Jezusa Chrystusa i znowu postanowili, nie wracamy, zostajemy, czekamy na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, a byli tak poruszeni właśnie mocą Ducha Świętego, tak była w nich żarliwa wiara, tak była do nich rozbudzona miłość do Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, że tworzyli tę wspólnotę jednego serca i jednej duszy. Ale to trwało, tak? Więc no, trzeba było coś jeść, tak? No, ile dni wytrzymacie bez jedzenia, nie? No, jakby u was ktoś się chciał na dłużej zatrzymać, no to co, nie dacie mu posiłku, nie dacie mu swojego łóżka, nie damy pościeli, nie, no ubrania się skończyły, trzeba wyprać, może któreś się pobrudziło, potargało, trzeba było, więc ci, którzy tam byli, też byli bogaci i biedni. I było to, że właśnie dzielili się tym, co przynieśli na początku, tym, co mieli gdzieś na podróż, te pieniądze, te monety srebrne, złote, tak? Zaczęli je wydawać, bo przecież było trzeba z czegoś jeść, trzeba było się wspólnie utrzymywać. A żeby było to sprawiedliwe, to przynosili to apostołom, jak tutaj czytamy, a oni dzielili to, co? Sprawiedliwie, zwłaszcza, aby tym biedniejszym, tym, których na to nie było stać, którzy mogliby głodować, a byłoby to złe świadectwo o pierwszym prazborze. Ta diakonia, chcę wam umysłowić, była pierwsza, a potem była dopiero misja. Pierwsze była diakonia, a potem dopiero była misja. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Zadbać, zatroszczyć się. Popatrzcie, jak oni się co? Miłują. Jak charakteryzowano właśnie pierwszych chrześcijan. Jak nas dzisiaj by scharakteryzowano, by się trzeba na tym zastanowić i trzeba było, aby zaopatrzyć, ale ten czas biegł i zaczynało znowu brakować pieniędzy, a Pan powtórnie nie wracał, tak? To się wydłużało, więc niejaki Józef, który był z Cypru, prawdopodobnie popłynął na kilka tygodni, sprzedał co miał i powrócił znowu do Jerozolimy, może swój cały majątek, może wybrał wszystkie swoje oszczędności z banku i przyniósł je do apostołów, aby rozdzielali każdemu, jak było potrzeba. I tak się działo z wieloma innymi, którzy wrócili i znowu przybyli z powrotem do Jerozolimy, aby oczekiwać na powtórne przyjście Pana. Miało to przecież nastąpić lada moment. Jaka jest dla nas z tego nauka? A mianowicie musimy popatrzeć na ten tekst w kilku płaszczyznach. Po pierwsze, Widzimy tam ten kościół, ten pierwszy prazbór, który był zgromadzony w Jerozolimie, czekał na powtórne przyjście. Jak tam czytamy, jak już to powiedziałem, codziennie jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Codziennie. Wyobrażacie to sobie? Ewangelicy codziennie przychodzą na nabożeństwa. Nie widzę tego. Nie widzę tego. Nie? Chyba, że się mylę, co? Mamy w sobie taką gorliwość, taki zapał? Ale czy też o to chodzi z drugiej strony, nie? Czy też z drugiej strony o to chodzi? To też trzeba sobie zadać właśnie to pytanie. Bo tam ta wspólnota, ten pierwszy prazbor miałby jakby podwójną strukturę kościoła i zboru. Właśnie tą, kiedy codziennie przychodzili do świątyni, a właściwie zajmowali południową część przedsionku tak zwanego, czy placu Salomona, bo tam mogli się gromadzić w wielkiej tysięcznej grupie, bo jak ktoś ma wyobrażenie, jak wielka była wtedy świątynia jerozolimska, to 3000, 5000 czy 10 tysięcy to była mała społeczność. I oni tam się gromadzili, ale też był tak zwany kościół domowy. Właśnie tych, którzy mieszkali ze sobą razem z różnych krajów, mówiących różnymi językami, którzy tam też codziennie łamali chleb po domach, nawiązując z jednej strony do podziału też tego, co się ma i podzielić swój chleb z głodnym, tutaj prorok Starego Testamentu, tak? A zarazem nawiązywało to do ostatniej wieczerzy, do przypomnienia sobie właśnie tego, że ilekroć ten chleb jemy, a z kielicha tego pijemy, śmierć pańską zwiastujemy, aż co? Przyjdzie Maranata, przyjdź rychło, Panie. To był ten kościół domowy. To tam gromadzili się na modlitwie. To tam ktoś najstarszy spośród członków tej rodziny, czyli jakiś ojciec czy dziadek, otwierali i czytali, przypominali sobie teksty Starego Testamentu, no przecież jeszcze Ewangelii wtedy nie mieli, tak? Nie czytali listów apostoła Pawła. To było o wiele, co? Później modlili się, słuchali apostołów, ale sami się budowali. I teraz rodzi się takie pytanie dla każdego z nas. Czy oni popełnili jakiś błąd z tym, że oczekiwali powtórnego, rychłego przyjścia Pana na już, na teraz, zaraz? Mógłbym powiedzieć znowu i tak, i nie. Tak, dlatego, że gdyby w ich sercach nie było takiej świadomości, że rychło nastąpi przyjście Jezusa Chrystusa, gdyby oni wiedzieli o tym, że będą tak jak my 2000 lat musieli jeszcze czekać, a my wciąż co? Czekamy. Gdyby oni wiedzieli, że przyjdą prześladowania, gdyby oni wiedzieli, że będzie reformacja, tak, że Luther przybije w 1517 roku tezy. Gdyby oni wiedzieli, że w Dzięgilowie od 71 lat będą tygodnie ewangelizacyjne zainicjowane przez siostry diakonise, to uwierzcie, nie byłoby w nich tego co? Zapału. Tej tęsknoty do bycia ze sobą razem. Do tego wykorzystania czasu, aby jak najwięcej ludzi mogło uwierzyć w Jezusa Chrystusa. My jesteśmy co od prazboru, co bliżej, czy dalej, jeżeli chodzi o powtórne przyjście Jezusa Chrystusa? Bliżej. I co? Jak jest twój i mój, co? Zapał. Bo tym, co ich tam wtedy motywowało, że nie tracili tego zapału, że byli pełni siły i mocy Ducha Świętego, było to, że Chrystus przyjdzie wkrótce. Więc wykorzystajmy czas. Nie siedźmy wygodnie, tak? Ale składajmy świadectwo Jezusie Chrystusie wszystkim, bo przypomnę po raz chyba czwarty, codziennie pomnażała się liczba tych, którzy mieli być zbawieni. Dzielili się swoim świadectwem wiary. Na pewno to nie było też łatwe i proste, a zwłaszcza wśród członków rodzin, tak? Jak nam idzie z ewangelizowaniem, tak? Jak nam idzie z głoszeniem o Jezusie Chrystusie, zwłaszcza w współczesnym świecie, gdzie podejście do Pisma Świętego straciło już na autorytecie wielu, krytyka Kościoła. Może ja jestem też krytykowany wobec swojego świadectwa wiary. Nie jest to łatwe, nie jest to proste, ale dni są złe. Tak wam chcę powiedzieć. Więc mamy wykorzystać my dzisiaj w XXI wieku czas, abyśmy z takim samym zapałem chcieli iść i głosić tą Ewangelię, radosną wieść o Jezusie Chrystusie. Aby ta wiarygodność Bożego Słowa, aby ta wiarygodność przykazań była tym, co pobudza nasze serca, ale też i serca innych do tego, aby iść i naśladować Jezusa Chrystusa, abyśmy byli mocni w Duchu Świętym, mocni w wierze, mocni w świadectwie, mocni w miłości, mocni we wspólnocie Kościoła, mocni w wierności Jezusowi Chrystusowi, mocni w dzieleniu się dziełem misji ewangelizacji, jak ten pierwszy prazbór, abyśmy pamiętali wciąż o tym nakazie misyjnym. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Moi kochani, to jest to, do czego dzisiaj nas i mnie jakby zachęca z jednej strony ten tekst, a z drugiej strony dzisiaj nasza społeczność oczywiście, jak już powiedziałem, wygląda trochę inaczej. Nasza wspólnota polega na tym, że przychodzimy tu na nabożeństwa, że uczestniczymy w szeroko pojętym życiu naszego zboru w różnych płaszczyznach duchowych. A zarazem też jesteśmy odpowiedzialni finansowo, materialnie, jeden za drugiego, tak? Też składamy czy naszą dziesięcinę, czy naszą składkę, czy naszą ofiarę. Czy zbieraliśmy teraz na fundusz bratniej pomocy, zbieraliśmy skarbonkę diakonii. Zbieramy wiele różnych funduszy, które wspierają jedni drugich, aby też i nasze świadectwo było wiarygodne, bo wciąż Kościół, moje, twoje świadectwo wobec świata, aby było wiarygodne, musi być oparte na dzieleniu się też tym, co posiadamy, a im więcej dajesz, też tym więcej dostajesz. I na koniec chcę was zachęcić do niesamowitej książki, która została teraz przetłumaczona, Domy dla bezdomnych, Matka Ewa. Jest to tłumaczenie właśnie świadectw tego, w jaki sposób Pan Bóg niesamowicie działał przed ponad 100 laty. Na przestrzeni wielu, wielu lat ostoi pokoju tam w Miechowicach, ale też i na terenie wielu, wielu różnych miejscowości, kiedy Matka Ewa, pobudzona przez Ducha Świętego, miała odpowiedzialność na to, że dzieci nie mogą być bez wsparcia. Zwłaszcza te, które utraciły swoich rodziców w sposób naturalny, jako sieroty, ale też i będące tymi dziećmi, które ze względu na alkohol, na więzienie, na przemoc w rodzinie zostały odebrane, a wtedy nędza przed pierwszą wojną światową, w czasie pierwszej wojny światowej, gdy była wojna, tak, była ogromna. I to było wszystko oparte na zaufaniu na 100% na Bogu. A Pan Bóg przyznawał się do tego dzieła i w sposób niesamowity ciągle powstawały nowe domy, nowe domy, nowe domy. Potrzeby były tak wielkie, a nie było żadnego zabezpieczenia finansowego. Nie było nic, co dawałoby dzisiaj nic nie ruszymy, jeżeli nie mamy co? Kredytu, nie mamy pieniędzy, nie mamy odpowiedniej gotówki czy jakiegoś obiecanego. Można by powiedzieć lekkomyślność. Ale tak też działała wtedy wiara, bo nie było czasu, aby się nad tym zastanowić, ale zwracać się do wspaniałego Ojca, który przyznawał się. I wielu ludzi wtedy zostało pobudzonych jako wierzących, aby dać 5 marek, 100 marek, aby przynieść ziemniaki, aby przywieźć węgiel, aby przynieść słoninę, aby podarować krowę. No dla dzisiaj to dla nas to śmiesznie brzmi, nie? Aby podarować dom, aby podarować gospodarstwo całe, aby podarować ziemię, aby podarować wiele, wiele pościel, ileś metrów sukna. To jest niesamowite, jak się to czyta i mógłby to dzisiaj współczesny człowiek powiedzieć, to jest niemożliwe, a to było możliwe. Jeżeli jest takie wielkie pragnienie i taka wielka tęsknota za tym jednym sercem, jednym duchem, jakie było w prazborze, a uwierzcie mi, Duch Święty będzie i dzisiaj działał. Duch Święty tobie i mnie chce błogosławić. Duch Święty dzisiaj też czyni cuda i On ma taką samą moc. I nikt z nas nie może w to powątpiewać, ani ja, ani ty. Dlatego niechaj On działa, niechaj się On przyznaje, a dajmy się jak ten pierwszy prazbór, tylko Mu prowadzić, zaufać Mu z całego serca, a doświadczyć Bożego działania w swoim życiu. Doświadczymy tego w naszym zborze, doświadczymy to w współczesnym Kościele, bo On jest Panem, który wciąż panuje i króluje. Jemu niechaj będzie chwała, cześć i dziękczynienie teraz i na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że to Ty mnie dzisiaj pobudziłeś do tego, aby sięgnąć do źródeł Kościoła, aby tam szukać tych duchowych inspiracji i analizować je razem z Tobą, w modlitwie, we wspólnocie, w łamaniu chleba, jako ci, którzy się gromadzą, aby móc właśnie tak jak ten pierwszy prazbór być pełni entuzjazmu, zapału, do pracy dla Pana, do świadectwa, a zarazem zatroskania się jeden o drugiego, dbania, pielęgnowania. Panie, ten czas potem się skończył. Przyszły tam prześladowania i głód. I cały zbór w Jerozolimie rozszedł się na krańce ziemi, aby dalej z mocą, już utwierdzony, umocniony, ugruntowany we wierze, móc składać wielkie świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, który wczoraj, dzisiaj, na wieki jest wciąż ten sam, bo zwycięstwo, które zwyciężyło wtedy świat i zwycięstwo, które dzisiaj zwycięża świat, to wiara. Wiara moja, zaufanie, pewność, że oto Bóg zbawienie moim, Jemu ufam, nie lękam się. Cóż może uczynić współczesny świat, współczesna ekonomia, współczesny wirus, współczesne problemy? Jeśli Bóg z nami, to któż wtedy przeciwko nam, jak tam w Jerozolimie? Daj Panie, abyśmy byli tak utwierdzeni, umocnieni, tak mocno postawieni na twardym, mocnym gruncie i patrzyli z nadzieją w przyszłość, a zarazem w czujności, gotowości i bogobojności oczekiwali na Twoje powtórne przyjście, a w tym czasie czyń cuda, działaj i błogosław i niechaj Twoje imię święte, imię to żywe i wieczne, imię Jezus, niechaj będzie wywyższone, uwielbione i niechaj będzie to też widoczne w życiu każdego z nas, a Ty nas utwierdzaj od najmłodszych do najstarszych. Przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli każdego z nas. I niechaj będzie z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen.